Witajcie, moi drodzy. Słowo Boże bywa szorstkie, bywa kanciaste, bywa nieprzyjemne. Bywa oczywiście, że jest nam lepiej, kiedy je usłyszymy. Kiedy wybieramy się do mechanika i usłyszymy, że czeka nas naprawa, której nie oczekiwaliśmy. Naprawa większa niż przewidział nas budżet, to nie znam osoby, która cieszyłaby się z takiej informacji. Natomiast gdyby nie ta informacja, jest bardzo prawdopodobne, że samochód w końcu czekałaby jeszcze większa naprawa. Tak więc, pomimo, że ta informacja nie jest przyjemna, nie jest łatwa do przyjęcia, to jest to dobra informacja. Jest to informacja, która na dłuższą metę poprawi w tym przypadku stan funkcjonowania naszego samochodu. A dziś będziemy mówić o Bożym Słowie. Przedstawię perspektywę Bożą, perspektywę biblijną na ludzką mentalność. Tytuł dzisiejszego kazania to: czy masz już wszystko? Tytuł jest pytaniem do ciebie, jeśli masz się wyłączyć, jeśli twoje myśli uciekną gdzieś dalej, to zapamiętaj to jedno pytanie i odpowiedz sobie: czy masz już wszystko? Czy w swoim życiu masz już wszystko? Czy twoje życiowe plany prowadzą cię do tego, że osiągniesz dokładnie to, czego się spodziewasz? Zastanów się nad tym pytaniem. Czy masz już wszystko? Jeśli tak, chwała Bogu. Szczęścia z ciebie. Jeśli nie, spróbujemy zdiagnozować, jakich metod używasz, żeby zdobyć to, czego pragniesz, w co celujesz i gdzie chciałabyś w życiu dotrzeć. Naszym bazowym tekstem będzie tekst księgi Jeremiasza, człowieka, który nie żył w przyjemnych, komfortowych dla niego okolicznościach, który zmagał się z uporem ludzi, który dla Bożej sprawy ryzykował swoje życie, który dla Bożej sprawy nie bał się ciężkich okoliczności. Księga Jeremiasza, 17 rozdział, i tutaj będziemy mówić, obracać się cały czas wokół czterech wersetów. Jeremiasz 17, na początku zaczniemy od wersetu 5 i 6. Tak mówi Pan: przeklęty człowiek, który polega na człowieku i to, co śmiertelne, czyni swym oparciem, a od Pana odwraca swoje serce. Przypomina on jałowiec na stepie, nieświadomy, że nadchodzi coś dobrego. Rośnie bowiem w miejscach wysuszonych, w ziemi słonej, pozbawionej mieszkańców. I co właśnie usłyszeliśmy? Jeremiasz jasno wskazuje, że życie człowieka, który polega na innym człowieku, czy w ogóle na człowieku, być może na sobie, i jednocześnie odwraca swoje serce od Boga, na pewno nie będzie życiem szczęśliwym. Niezależnie jak widzimy perspektywę takiego człowieka, być może znamy kogoś, kto nie polega na Bogu i wydaje nam się szczęśliwy, ale to, co czytamy tutaj w księdze Jeremiasza, to pewne zapewnienie, że ten, który polega na człowieku, jednocześnie odwraca od Pana swoje serce, nie będzie błogosławiony, nie będzie szczęśliwy. Czytamy wręcz o pewnego rodzaju przekleństwie. I co ważne, żeby zaznaczyć w tym miejscu, Jeremiasz nie twierdzi, że zupełnie nie mamy ufać ludziom. Twierdzi tutaj, że przeklęty jest ten, kto polega na człowieku, ale jednocześnie odwraca od Pana swoje serce. Swoją drogą łatwo jest odwrócić od Pana swoje serce, kiedy polegamy tylko na ludziach. Jeremiasz pokazuje tutaj perspektywę, którą mamy, kiedy oprzemy się na czymś niepewnym. Kiedy oprzemy się na czymś, co jest słabe, co jest kruche. Tak jak widzimy tutaj, być może dla nas jest kwestią jasną, kwestią oczywistą, że tak jest, jesteśmy w kościele, jesteśmy na niedzielnym nabożeństwie, jesteśmy w miejscu, które jasno powinno nam dać do zrozumienia. Żyj z Bogiem, będzie dobrze. Natomiast skoncentrujmy się i popatrzmy, co tu jest dokładnie napisane. Zobaczmy, jaką lekcję możemy wyciągnąć stąd i zobaczyć przez pryzmat tego tekstu, czy mamy już wszystko. A jeśli nie mamy wszystkiego, to dlaczego? Dlaczego jeszcze nie osiągnęliśmy tego wszystkiego, co uważamy za cenne? Jakie zagrożenia mogą nas spotkać w drodze do tego, żeby mieć wszystko? Takim pierwszym zagrożeniem z pewnością jest poleganie na człowieku w kwestii życia z Bogiem. Wszyscy, którzy tu jesteśmy, zakładam, zastanawialiśmy się kiedyś nad tym, kto jest dla nas w życiu wzorem. Jeśli chodzi o życie z Bogiem, podejrzewam, że też mamy takie osoby, na których zostawiamy swój wzrok, bierzemy przykład. Być może są to osoby z Bożego Słowa, a być może są to osoby z naszego otoczenia. Może są to osoby, których kazania możemy usłyszeć w internecie. Może jest to ktoś ze zboru, może jest to ktoś znajomy z innego kościoła. Niezależnie, kim jest ta osoba, to może pojawić się pewne zagrożenie, że polegając na drugim człowieku, nie będziemy błogosławieni. I o co mi teraz chodzi? Bo chwilę tutaj zamieszałem. Czy źle jest mieć autorytet w osobie wierzącej? Absolutnie nie. Dobrze jest czerpać autorytet od osoby wierzącej, od osoby, która chodzi za Bogiem, od osoby, która z Bogiem spędza czas, która robi to nawet lepiej niż my sami. Natomiast co z pytaniem, gdy tej osoby nam zabraknie? Co z pytaniem, gdy tej osoby, na której tak bardzo polegamy, już nie będzie? Jeśli zaniedbujemy swój osobisty czas z Bogiem, jeśli nie spędzamy czasu sam na sam z tym, który dał nam nowe życie, to polegamy na drugim człowieku. I oczywiście dobrze jest mieć duszpasterza, dobrze jest uczyć się od drugiej osoby. Są ważne kwestie. Natomiast one mają prowadzić do wzrostu. Jeśli nie wzrastamy, jeśli cały czas bazujemy jak ta pijawka na drugiej osobie, w końcu może okazać się, że kiedy tej osoby zabraknie, to nam to życie z Bogiem już tak trochę obrzydnie. Albo możemy sobie pomyśleć, no to znajdziemy sobie innego żywiciela, albo może moja relacja z Bogiem ucierpi, no ale w końcu jakoś się nauczę. Może nie myślimy tak, ale jest możliwe, że może już przestanę tak bardzo chodzić za Bogiem, no bo jak tu chodzić, skoro już tej mojej latarki w tej duchowej ciemności już nie ma. Tak więc jest zagrożenie w poleganiu na drugim człowieku, a zaniedbywaniu czasu z Bogiem sam na sam. Tak więc pierwszy punkt to zagrożenie mówiące o tym, że jeśli nie spędzasz sam na sam czasu z Bogiem, to możesz w pewnym momencie się zawieść, kiedy zabraknie tych, którzy dbają o twój duchowy wzrost. Kolejna sprawa. Człowiek da mi szczęście. Cały czas mówimy o tym, że przeklętym jest życie, w którym polegamy na człowieku, a jednocześnie odwracamy się od Boga. Pomyślałem tutaj o związkach. O kobietach, mężczyznach, którzy są dla siebie bliscy. I mówią sobie, ona da mi szczęście. Ta druga osoba, związek z nim, z nią, odmieni moje życie. Będzie moim paliwem rakietowym, gwiazdką na niebie, która świeci bardziej niż wszystkie inne. Gdy tylko będzie źle, to u niego, u niej na pewno znajdę szczęście. Jak dobrze mi z nim, jak dobrze mi z nią. A gdy jego, jej zabraknie, nawet nie chcę o tym myśleć. Na razie jest dobrze. Nie wiem, czy spotkaliście się z takim podejściem do życia. Myślę, że jest ono obecne szczególnie u ludzi bliższych mojego wieku niż wieku, powiedzmy, dwakroć, trzykroć wyższego. Natomiast ja spotkałem się z takim podejściem i względem tego, co powiedział prorok Jeremiasz. Czy błogosławiony jest człowiek, który polega na drugim człowieku, a jednocześnie odwraca się w swoim sercu od Boga? Czytamy, że taki człowiek nie jest błogosławiony. Drugi człowiek choćby miał najszczersze intencje, choćby chciał jak najlepiej dla tej partnerki, partnera, może zawieść. Tak więc to, co czytamy u Jeremiasza, odnosi się także do tego aspektu. Oczywiście nie twierdzę, że relacja mężczyzny z kobietą, kobiety z mężczyzną ma być nieszczęśliwa. Absolutnie nie. Trudno, żeby taka relacja wytrwała, kiedy jest nieszczęśliwa. Natomiast z pewnością nie jest ona takim pewnym źródłem szczęścia i taką radością na zawołanie. Nie mam wielkiego doświadczenia, natomiast jestem przekonany i wierzę w to, że jeśli o taką relację się nie zadba, to ona sama z siebie nie przyniesie radości, pomocy, korzyści. To jest coś, w co trzeba zainwestować, a nie coś, z czego można brać, brać i brać, bo tak bez końca. Oczywiście relacja może być piękna, może być barwna, pełna szczęścia, ale jeśli jest zadbana i jeśli źródłem szczęścia nie jest ona sama w sobie, ale ta relacja, którą mamy z naszym Panem, z Bogiem. Wszystkim, którzy są w związku małżeńskim, mają takie marzenia, plany, życzę oczywiście szczęścia, żeby w tej relacji był piękny, kwitnący, zadbany ogród, ale gwarantuję wam, to mówi Boże Słowo, że odwracając swoje serce od Boga, także w relacji z drugą osobą, tego szczęścia poprzez samą relację nie osiągniesz. Nie na trwale, nie na zawsze. Tak jak czytamy w Jeremiaszu, życie bez Boga jest przeklęte. I dotyczy to właśnie także aspektu relacji. Kolejnym punktem, który chciałbym, żebyśmy omówili, to towarzystwo, z którym spędzasz czas. To chciałbym skierować szczególnie do osób młodszych. W psalmie pierwszym, w pierwszym wersecie czytamy: o, jak szczęśliwy jest ten, kto nie kieruje się radą bezbożnych, nie przesiągł podłością grzeszników, nie zajął miejsca w gronie szyderców. I oto jak rozpoczyna się księga psalmów. Towarzystwo, z którym spędzam czas, identyfikuje się, zgadzam się z pomysłami na życie. Podobają mi się ich decyzje, plany, język, zwyczaje, zachowania. Czy ono jest miłe Bogu? To jest bardzo ważne pytanie, dlatego że w wieku nastoletnim decydujemy o tym, co będzie dla nas ważne, szukamy autorytetów, szukamy jakiegoś punktu podparcia, traci się autorytet rodzica. I czy w tym wszystkim opieram się na tych moich znajomych? Jeśli tak, jacy oni są? Jeśli opieram się na tych znajomościach, czy jednocześnie słucham Boga? Jeśli nie, to prorok Jeremiasz mówi nam, że taka osoba jest przeklęta. Albo inaczej. Teraz powiem do osób trochę starszych, które już wiek nastoletni mają dawno za sobą. I tak myślę, mam biznesowo dobre znajomości. Jestem tu ustawiony. Może w innym mieście to nie, ale tutaj, w tym moim małym świecie, jestem nie do ruszenia. Gdy zabraknie tych moich dobrych znajomych, którzy stanowią powodzenie mojego biznesu, mojego źródła dochodów, gdy każdy pójdzie w swoją stronę, gdy dobre relacje z nimi, czy z tą konkretną osobą nagle się skończą, gdy w biznesie interesy staną się rozbieżne, sprzeczne, przeciwne sobie, gdy ktoś zacznie może wykradać mi klientów, a jest moim dobrym znajomym, co wtedy? No nie wiem, wolę o tym nie myśleć. Teraz jest dobrze, a więc carpe diem. Chwytam ten dzień jak mogę, wyciskam go jak cytrynę i idę dalej. Znajomi? Okej. Biznes? Okej. Ale tylko z Bogiem nie jesteśmy pod przekleństwem. Moi drodzy, to są mocne słowa, natomiast wierzę, że bardzo prawdziwe. Wierzę, że możemy z nich wyciągnąć naukę, która w naszym życiu wyda piękny owoc, w której zauważymy wszystkie usterki, które są w naszym samochodzie, a nie widzimy ich, dopóki nie spotkamy się z mechanikiem. Kolejny punkt. Rodzice, którzy polegają na dzieciach, inwestując w nie. Nie jestem rodzicem. Jeśli mój sposób myślenia okaże się zły, wybaczcie. Natomiast spotkałem się ze sposobem myślenia, gdy rodzice inwestujący w swoje dzieci robią sobie z nich bożków. Trudno mi jest tutaj postawić się konkretnie na miejscu takiego rodzica, więc wyciągnijcie z tego to, co dla was ważne, a to, co nie zgadza się z rzeczywistością, zapomnijcie. Przyszło mi do głowy, kiedy analizowałem postawę takich rodziców, że mogą oni myśleć, zainwestuję w swoje dziecko. Kiedy lata miną, to na pewno będę miał od nich pomoc. A więc inwestuję w swoje dzieci cały swój czas. Do kościoła nie pójdę, bo wtedy jest dobry czas na basen, na spotkanie środowe. Coś ty. Wtedy ma lekcję z angielskiego. Szkółka. Coś ty. Prawa noga u mojego arka sama się nie ułoży. Nie mamy czasu. Bóg jest dla słabych, nie dla nas. Perspektywicznych, podbijających świat swoim planem, realizacją marzeń. Oni muszą osiągnąć coś wielkiego. Inwestowanie w Boga dla dzieci? Po co? Po co to im? Czy Bóg da im pracę? Czy dzięki Bogu się dogadają, kiedy wyjadą gdzieś za granicę? No nie wiem. Po co mam inwestować w czas z Bogiem dla moich dzieci? Co mówi prorok Jeremiasz? Przeklęty, kto polega na człowieku i jednocześnie odwraca od Pana swoje serce. Przykre słowa. I oczywiście nie chciałbym powiedzieć, że nie należy poświęcać czasu swoim dzieciom, nie należy ułożyć w ich edukację, bo sam też jestem wdzięczny, bo sam jestem synem rodziców, tak? Natomiast myślę, że warto położyć jest pewną granicę i oddać pewien czas, ważny czas w tygodniu, w życiu, w ciągu dnia na to, żeby go spędzić z Bogiem. I myślę, że ważne jest to też dla młodszych pokoleń. Dalej, chciałbym powiedzieć coś do osób starszych. Oczywiście sam też nie jestem osobą starszą. I znowu, jeśli powiem to w taki sposób, który nie zgodzi się z rzeczywistością, to bardzo proszę, żeby te osoby jednym uchem to wpuściły, a drugim wypuściły. Natomiast to, co ważne, bardzo proszę, zostawcie, przemyślcie. Tutaj oczywiście w zborze nie mamy takich przykładów, ale gdyby zdarzył się ktoś, kto odsłucha tego kazania i zobaczy w sobie taki przykład, bo patrząc na postawę różnych osób starszych, dostrzegam taki sposób myślenia. Osoby starsze według mnie mogą myśleć tak. Jak tylko będę potrzebowała, tylko będę potrzebował, to wnuk na pewno mi pomoże. Zawsze pomaga. Ja mu tam czasem włożę 50 zł do kieszeni. Nie będę mówić im o Bogu, bo może się obrażą. To są przecież moje kochane skarby. Po co mam im mówić? Jeszcze mają czas. Na razie jest dobrze. Tak jak powiedziałem, oczywiście tu u nas w zborze nie ma takich osób. Nasi seniorzy, tak wiem, wierzę, widzę, tak jak dopytuję, to słyszę, że są pięknym świadectwem i są w stanie narazić każdą relację dla Bożego Królestwa i chwała Bogu, że mamy tu tak piękne przykłady. Natomiast gdyby kiedyś pojawiła się taka myśl, że na drugim człowieku polegając będę szczęśliwy, załatwię sobie dobre kolejne lata, to po części oczywiście jest ważne, jest bardzo ważne i sam też mam dziadków, którym jestem wdzięczny. Jest to ważne, aby dbać o młodsze pokolenia. Natomiast pamiętajmy o tym, że choć czasem to fizycznie człowiek nas zaopatruje, to co mamy tak naprawdę jest z Bożej ręki. To co mamy jest z Bożej łaski. To co mamy jest właśnie dzięki Bogu. Pomimo, że to często ludzkie ręce dają nam coś, to ludzkie ręce noszą, to ludzkie ręce pomagają, wspierają, to kiedy możesz liczyć na szczęście w twoim życiu, to wiedz o tym, że Bóg pozwolił, żeby taka sytuacja miała miejsce. I kolejnym punktem będzie poleganie dalej na człowieku. Natomiast nie wspomnieliśmy jeszcze o takim przypadku jak poleganie na sobie samym. Kto z nas tu obecnych na sali nie słyszał jeszcze hasła umiesz liczyć? Licz na siebie. Ja dam sobie radę. Nikt nie zrozumie mnie tak dobrze jak ja sama siebie rozumiem. Albo mam talent, mam osobowość, której nikt nie ma. Mam może urodę, sylwetkę, której każdy może mi pozazdrościć. I to jest moje życiowe motto. Ja jestem sobie sterem, żaglem, okrętem i czymkolwiek jeszcze, co znajduje się na tym życiowym statku. I ja dam sobie radę. I słuchajcie, do pewnego momentu taki statek może płynąć, ale w końcu mogą pojawić się okoliczności, z którymi się niestety zderzymy. Ciekawie Paweł, pisząc do Rzymian, w Rzymian 1:30, pisze o ludziach, którzy mają szczególną cechę. E i B podaje takie tłumaczenie, że są to ludzie promujący samych siebie. I tu zadałem sobie pytanie i zadaję też dzisiaj wam, kogo promuje twój styl życia? Kogo promuje mój styl życia? I czy jest to promocja Boga? Z czego ludzie cię znają? Za co ludzie cię cenią? Z czym ludzie ci się kojarzą? A z czym, kiedy ludzie przychodzą do ciebie, jak myślą o tobie? Nie jesteśmy w stanie wiedzieć, co znajduje się w ludzkich głowach, natomiast możemy mieć jasny odbiór tego, o czym rozmawiamy. Możemy mieć jasny odbiór tego, jak ludzie na nas patrzą. I czy ludzie widzą nas w Boga? Czy moje życie to jest promocja Boga? Kogo promuje mój styl życia? W liście do Rzymian Paweł potępia styl życia, który jest określony cechą ludzi promujących samych siebie. Moi drodzy, nie żyjmy pod przekleństwem. W liście do Tymoteusza, w 1 Tymoteusza 4:8 czytamy: a pospolitych i niedorzecznych rozmów unikaj. Ćwicz się natomiast w pobożności. Ćwiczenie ciała przynosi mniejszy pożytek, ale pobożność przydatna jest do wszystkiego, ponieważ łączy się z obietnicą życia teraźniejszego i przyszłego. I teraz zadałem sobie pytanie do tej pobożności. Z czym kojarzy mi się pobożność? I w jaki sposób można żyć w sposób niepobożny? Co jest taką odwrotnością? I kiedy myślałem nad tym tematem, przyszło mi do głowy, że człowiek pobożny to taki, który szczerze, z serca ma swoje szczęście w Bogu. Bez oszustwa. Którego po prostu inne rzeczy tak nie cieszą, jak Bóg w jego życiu. I chciałbym dziś zadać pytanie, gdzie ty szukasz tego szczęścia? Czy to jest szczęście w Bogu? W tym fragmencie czytamy, że ćwiczenie ciała przynosi mniejszy pożytek, ale pobożność przydatna jest do wszystkiego. Wiecie dlaczego? Pobożność przydatna jest do wszystkiego, ponieważ łączy się i z tym życiem doczesnym, które tu mamy, ale łączy się też z życiem, które będzie, kiedy odejdziemy z tego świata. Tak więc pobożność ma dużo większą perspektywę niż praca nad naszym ciałem. I nie jest tu mowa tylko o ćwiczeniach fizycznych. Jest to określenie pracy po prostu, ćwiczenia ciała, ćwiczenia siebie. Możemy ćwiczyć siebie w lepszym poznawaniu języków. Możemy się edukować. Możemy pracować nad swoim charakterem. Możemy pracować nad naszymi złymi nawykami. I w tym wszystkim myślę, że wymieniłem rzeczy jak najbardziej dobre. Warto jest pracować nad sobą, nad swoją dyscypliną. Warto jest pracować nad różnymi aspektami, takimi jak nauka języków czy aktywność fizyczna. Nie znajdujemy tutaj potępienia ćwiczenia siebie. Znajdujemy tutaj takie zestawienie, że pobożność i tak jest wyższa, bo kiedy odejdziemy z tego świata, to ciało, które mamy, które nosimy, zostanie. Nie weźmiemy go ze sobą. Czytamy, że ciało i krew Królestwa Bożego nie odziedziczą. Tak więc nie czytamy, że albo będziesz pobożny, albo oddasz się ćwiczeniom ciała, tak samo jak Jeremiasz nie pisze, że albo polegasz na Bogu, albo na człowieku. Myślę, że ważne jest ustawienie, co jest dla nas priorytetem. Tak więc, jeśli priorytetem jest dla mnie szukanie szczęścia w Bogu, to dalsze priorytety ułożą się odpowiednio. Tak więc chciałbym wyraźnie powiedzieć, że pobożność nie jest równoznaczna z brakiem dbania o siebie, bo kiedy czytamy przykłady z listu do Galacjan, w których wymienione jest to, co nie podoba się Bogu, to, co jest związane z ciałem. Jest tam wymienione między innymi na przykład cudzołóstwo, pijaństwo, jest wymienione między innymi obżarstwo. Jest kilka takich spraw, które dotyczą tak naprawdę ciała. A kiedy człowiek poddaje się Bogu, to czytamy, że Duch Boży go prowadzi i ma on w tym Boże wsparcie, a więc te kwestie powinny mu przychodzić dużo łatwiej. Powinien mieć więcej siły w zmaganiach ze swoim ciałem. Tak więc człowiek pobożny to niekoniecznie człowiek zaniedbany. To niekoniecznie człowiek, tak jak sobie wyobraziłem, takiego stereotypowego średniowiecznego mnicha z brzuchem, że nie widzi stóp i z butelką wina. Nie wiem, czy taki mamy obraz pobożności, ale wierzę, że nie. To nie jest pobożność, pomimo że mnich, człowiek teoretycznie oddany Bogu. Jaki mamy więc ten obraz pobożności? Jak widzimy swoje życie? Na początku mówiłem, że poleganie na człowieku także w kwestiach chodzenia za Bogiem może okazać się złudne. Nie chcę powiedzieć, że mamy odrzucić nasze autorytety, bo dobrze jest mieć dobre, zdrowe, Boże autorytety. Chcę powiedzieć, że jednocześnie mając te autorytety, musimy także rozwijać się sami przed Bogiem. Musimy zostawiać Panu nasze zmagania. Musimy zostawiać Panu nasze trudności, ponieważ sami nie podołamy wzrastać. Czytamy w jednym miejscu w Bożym Słowie, że to Pan daje wzrost i musimy w tym polegać na Bogu. Jedną z części owocu Ducha Świętego jest wstrzemięźliwość. A więc żyjmy pobożnie, nie tak jak obraz tego średniowiecznego mnicha, który nie panuje nad swoim ciałem, który nie ma w życiu szczęścia i znajduje szczęście w czymkolwiek innym, tylko nie w Bogu. Trochę sobie popiję, trochę sobie poję i wydaje mu się, że jest szczęśliwy. Natomiast wierzę, że człowiek pobożny to taki, którego radością, kiedy idzie przez trudności dnia, jest czas, który ma ze swoim Bogiem, z tym, który go ochrania, z tym, który go zaopatruje, z tym, który go stworzył, z tym, który daje mu siły w jego trudnościach. Bóg przewidział życie człowieka w każdym aspekcie. Tak więc korzystajmy z Bożego wsparcia, korzystajmy w walce z naszym ciałem, z naszymi złymi nawykami, z naszymi słabościami, korzystajmy z Bożej pomocy, ponieważ poleganie na człowieku jest przeklęte, kiedy polegamy na sobie, nawet w walce z nami samymi, to nie da nam szczęścia. Zachęcam was do spędzania czasu przy Bożym Słowie, żeby mieć takie dobre schematy, jak powinno wyglądać życie wierzącego człowieka. Ponieważ jest to nasz punkt odniesienia, jest to dobry wzór. I kiedy wspomniałem temat obżarstwa, chciałbym postawić wokół tego pewne obwarowanie. Mianowicie nie podpisuję się pod stwierdzeniem, że Biblia zaleca nam jakąś konkretną dietę. Nie podpisuję się pod stwierdzeniem, że jedzenie odnosi się do przykazania brzmiącego nie zabijaj, tak jak wyznaje tak zwana teologia zdrowia ugrupowania adwentystów. Nie namawiam do anoreksji czy innych ciężkich zaburzeń odżywiania. Po prostu czytam Biblię i widzę, że żeby zawalczyć ze swoim ciałem, czy to w kwestii szukania szczęścia w alkoholu, czy to w kwestii kwestia w cudzołóstwie, czy w jakiejkolwiek innej kwestii, którą znajdujemy w Biblii, widzę, że potrzebujemy w tym Bożego wsparcia. A więc skoro mamy Boże prowadzenie, mamy Bożą pomoc, korzystajmy z tego. Wierzę, że Bóg pomoże nam ułożyć w głowie każdy temat. On jest garncarzem, mnie do końca najlepszą gliną. Podsumowując ten punkt, powiem to, co przekazał swoim odbiorcom Jeremiasz. Przeklęty, kto polega na człowieku, wierzy, że także na sobie samym, a odwraca od Pana swoje serce. Jeśli chcemy polegać na sobie, a jednocześnie nie na Bogu, moi drodzy, nie liczmy na szczęście. I kolejny punkt. Tu przejdziemy do polegania na pieniądzach, obiektach materialnych, klejnotach, sprzęcie domu, kredycie, mieszkaniu, samochodzie. Czytamy w różnych miejscach Bożego Słowa, że poleganie na pieniądzach w Habakuka 2:5 jest zdradliwe, w Ezechiela 27:27, że jest łatwo utracalne. W Jeremiasza 17:11 czytamy, że jeśli zostało zdobyte w bezprawny sposób, to czytamy, że konsekwencjami są utrata, najpierw bogactwa, później zmysłów. Ja bym to przetłumaczył dalej jako takie odejście od zmysłów, takie zgłupnięcie. I ponadto bogactwo w Kaznodziei 8:9 czytamy, nie uratuje tych, którzy je posiadają. W Kaznodziei 5:18 czytamy, że jest darem Bożym, ma się je z Bożego przyzwolenia, jeśli osiągnęliśmy je. Może, co ciekawe, nastąpić taka sytuacja, że Bóg daje bogactwo, ale nie pozwoli z niego korzystać, co pokazuje taką mocną zależność od Boga. Wtedy oznacza to marność i przykre cierpienie. Dalej czytamy o tym, że jeśli kochasz bogactwo, to nie będziesz mieć zysków, a jeśli kochasz pieniądze, to się nimi nie zaspokoisz. Czytamy też, że nagrodą za pokorę i bojaźń Bożą jest bogactwo, cześć i życie w Przypowieściach 22:4. I widzimy tutaj, że te materialne rzeczy to od Boga może być nagroda, a nie ma być nasz życiowy cel. Czytamy jeszcze, że Bóg może obdarować tymi pieniędzmi w Przypowieści 8:18. I ostatni fragment. Dawid w kontekście świątyni w 1 Kronik 29, 12 i 16 mówi, że cały ten majątek, bogactwo pochodzi z Bożej ręki. Więc widzimy tutaj w tych kilku wersetach perspektywę Bożego Słowa na pieniądze, na bogactwo, na to, co na tej ziemi jest wartościowe, które jest obiektem pożądania. Widzimy, że to też jest w Bożych rękach i to też zależy od Niego, jak w życiu stoimy finansowo. I co więcej, podsumowując ten punkt, korzystanie z pieniędzy, dążenie do uzyskania zysku bez Boga także nie jest najlepszym pomysłem. Jak widzieliśmy w tych wersetach, można nabawić się kłopotów, problemów. Po co nam problemy? To jest taki model ja plus na przykład dom, ja plus samochód, ja plus dowolny inny obiekt, który stanowi dla Ciebie perełkę. Jak powiedział Jeremiasz, przeklęty, kto polega na sobie i ma taki model, to już ja dodaję, ma taki model ja plus ta moja perełka. Model na przykład ja plus pieniądz i tylko model, to mówi Jeremiasz, że on i poleganie na Bogu może funkcjonować dobrze. Kolejny punkt, który jest nieco związany z tym, co już mówiliśmy wcześniej, to poleganie na miejscu pracy, wykształceniu, zawodzie, doświadczeniu, znajomości języków. W 5 Mojżeszowej, w 8 rozdziale i w 11 wersecie do 18 czytamy bardzo ważne stwierdzenie. Przeczytam tylko część tego wersetu 18. Czytamy tam, ale pamiętaj Pana swojego Boga, gdyż to On daje Ci siłę do zdobywania bogactwa. Od Boga mamy siłę, jak tu czytamy, do zdobywania bogactwa. I te konkretne słowa padły w kontekście posłuszeństwa Bogu w przestrzeganiu prawa. Ale pamiętajmy, że cokolwiek mamy, i mieli też tamci ludzie, ale mamy też i dzisiaj my, pochodzi z Bożej ręki. I wśród tych wersetów odnajdujemy też inne ważne słowa. Gdy już się najesz i nasycisz, pobudujesz piękne domy, gdy zamieszkasz, gdy rozmnoży się twoje bydło i owce, nagromadzisz srebra i złota, będziesz miał wszystkiego pod dostatkiem. Uważaj, aby nie uniosło się twoje serce i abyś nie zapomniał o Panu twoim Bogu. Słowa, które padły nawet nie setki, ale tysiące lat temu, a tak bardzo odnoszą się do sposobu mentalności życia, którą znajdujemy dziś wokół siebie. Tak więc takie zwykłe ludzkie cele, doczesna proza życia, dom, samochód, praca, bez Boga, moi drodzy, to jest strata czasu. Zachęcam, żeby popatrzeć nie w innej perspektywie, jak w perspektywie wieczności. Przedostatni punkt, poleganie na religijności, dewocjonaliach, świętych obrazkach, medalikach, przedmiotach przynoszących rzekomo szczęście, przesądach, na trzymaniu za kogoś kciuków, dawaniu kopa na szczęście, czy jakiejkolwiek innej formie takich nieszkodliwych naszych aktów, wydaje się, dobroci wobec kogoś, czy poleganie na jakiejkolwiek innej duchowości niż biblijna. Niezależnie, czy będzie to taki duch nieszkodliwego hedonizmu, szukania szczęścia dla siebie, czy taki wydaje się nieszkodliwy, wszechobecny humanizm, czy ciemny, na wskroś, daleki od Boga okultyzm. W 5 Mojżeszowej, 6 rozdziale, 15 wersecie czytamy: Pan Twój Bóg, który przebywa wśród Was, jest Bogiem zazdrosnym. Niech nie zapłonie gniew Pana Twojego Boga przeciw Tobie. Tak więc dla Boga jest istotne, żebyś złożył swoje szczęście, złożył swoje plany, złożył swoje cele i myśli właśnie w Nim. W Kolosan 2,8 czytamy: Uważajcie, żeby was ktoś nie obrócił na własną korzyść przez filozofię i próżne oszustwo oparte na ludzkiej tradycji, na żywiołach świata, a nie na Chrystusie. Widzimy więc, że według Boga, Biblii, nie ma wielu dróg do zaspokojenia duchowych potrzeb. Jeśli chcesz, aby twoje duchowe potrzeby były zaspokojone, to tylko w Bogu. To jest to, o czym czytaliśmy w Jeremiaszu. Przeklęty jest ten, kto polega na człowieku i od Pana odwraca swoje serce. I jeszcze takie konkretniejsze słowa, które odnoszą się do polegania na innej duchowości. W 5 Mojżeszowej, 18 rozdziale, od 10 wersetu czytamy: niech nie znajdzie się u Ciebie nikt, kto przeprowadzałby swojego syna lub córkę przez ogień, ani przepowiadający przyszłość, ani guślarz, ani czarownik, ani zaklinacz, ani radzący się zmarłych przodków lub duchów, ani zwracających się do umarłych. Każdy, kto dopuszcza się tych rzeczy, jest obrzydliwością dla Pana. Izajasz w 41 rozdziale pokazuje bezmyślność pokładania nadziei w przedmiotach kultu, zamiast położyć to zaufanie w Bogu. Samuel, mówiąc do Saula w 1 Samuelowej 15:23, zwraca się, mówiąc o buncie względem Boga, robi takie porównanie, że ten bunt jest jak grzech czarów, a upór jak nieprawość i bałwochwalstwo. A więc te czary, bałwochwalstwo są czymś, do czego porównuje je Samuel jako najgorsze. Coś, z czym my jako ludzie, wierzę, którzy chcą, aby Bóg był ich największym szczęściem. I rzeczywiście tak jest. Wierzę, że dla nas są to rzeczy, z którymi nie powinniśmy mieć żadnego kontaktu. Co więcej, Jakub w 2 rozdziale, 19 wersecie mówi nam, uchyla nam rąbka tajemnicy, jak to jest w tych duchowych sferach. Wspomina, że nawet demony wierzą, że Bóg jest jeden i co? I drżą. Nie są w komfortowym położeniu. Wiedzą, co je czeka. Tak więc nigdy nie baw się w to, co jest po ciemnej stronie duchowości. Ta ciemna strona wie, co je czeka. Co czeka ciebie? Co czeka mnie? W co ja zainwestowałem? W co ty zainwestowałeś, zainwestowałaś w swoim życiu? I nie mówię tu o inwestycji w udziały w firmie. Mówię tu o inwestycji, komu ufasz. Jakie masz życiowe cele? I ostatni punkt. Chciałbym powiedzieć, że poleganie na Bogu to jest to. To On za nas walczy w trudnych chwilach. I tu chciałbym przeczytać kolejne dwa wersety z Księgi Jeremiasza. Werset 7 i werset 8. Wiemy już, że poleganie na człowieku i odwracanie się jednocześnie od Boga jest przeklęte. Dalej czytamy w 7 i 8 wersecie: błogosławiony człowiek, który polega na Panu i Pan jest jego ufnością. Jest on jak drzewo zasadzone nad wodą, które nad potokiem zapuszcza swe korzenie. Nie boi się nadchodzących upałów. Jego liść pozostaje zielony. Nie martwi się też w roku niedostatku. Nie przestaje wydawać owocu. Słuchajcie, piękny obraz. Jakże inny od tego, co przeczytaliśmy w pierwszych dwóch wersetach. Życie szczęśliwe i życie, które tego szczęścia jest pozbawione. A nawet jeśli ono jest, to jest ono złudne. Jest jak Fata Morgana na pustyni. Słuchajcie, Pan się wstawia i walczy za nas, kiedy polegamy na Nim. Jego walkę o nas widzimy na przykład w krzyżu. Widzimy w łasce. Wierzę, że widzimy tą Jego walkę o nas także w życiu codziennym. Taką walkę o człowieka przez Boga widzę na przykład w 2 Kronik, kiedy to Hiskiasz, znajdujący się pod ogromną presją, powiada do ludzi pełnych strachu, nie wiedzących, co się z nimi wydarzy. Mówi: nabierzcie odwagi i bądźcie dzielni. Nie bójcie się i nie drżyjcie przed królem Asyrii, ani przed całą tą hordą zgromadzoną przy nim. Bo jest z nami ktoś większy niż on. Z nim jest siła ludzka, z nami jest Pan nasz Bóg, aby nam pomóc i walczyć w naszych bitwach. I dzięki tym słowom Hiskiasza, króla obecnie wtedy Judy, lud, czytamy, nabrał otuchy. On mówi: Pan jest tutaj, aby nam pomóc walczyć w naszych bitwach. Przenieśmy to na realia naszego życia. Dziś nasza codzienność nie dotyczy konfliktu zbrojnego. Nie przyszło nam żyć w czasach i okolicznościach i ułożeniu geograficznym, gdzie wychodząc do pracy zabieramy ze sobą jakąś broń. Im przyszło żyć w okropnych czasach. Te słowa mówi człowiek postawiony pod ogromną presją. I z Bożego Słowa wiemy, że nieodległa historia pokazuje, że ten człowiek, słuchajcie, miał rację. A więc Bóg walczy za nas. Kończąc, chciałbym przywołać jeszcze przykład Jozuego, który w 23 rozdziale w swojej księdze, w 14 wersecie, kończąc swoją służbę tu na ziemi, stwierdza: oto ja idę dziś drogą wszystkich żyjących na ziemi. Weźcie więc sobie głęboko do serca i miejcie to wciąż w pamięci, że nie zawiodło żadne, albo inaczej tłumacząc, ani jedno słowo ze wszystkich tych dobrych obietnic, które złożył wam Pan, wasz Bóg. Spełniły wam się wszystkie, nie zawiodło żadne ich słowo. A więc mamy Boga, który nas nie zawodzi, w którym możemy położyć nasze troski, nasze problemy. Słuchajcie, kiedy Bóg coś obieca, to w rzeczywistości tak jest. Dalej czytamy, że Bóg jest wierny w swoim obietnicom, także ku naszej zagładzie. Właśnie gdybyśmy poszli dalej w tej księdze Jozuego, czytamy, że Bóg jest wierny swojemu słowu, nawet kiedy ono jest skierowane przeciwko nam. Później czytamy, że Jozue stawia wyzwanie, pytanie i wzywa do decyzji ludzi, którzy są wokół niego. Słuchajcie, ludzi świadomych, że tylko dzięki Bogu byli w dobrej pozycji. Oni usłyszeli: Pan, wasz Bóg, za was walczył, a wcześniej to, co ich spotkało, to, że 1000 wojowników uciekało przed jednym. To jest po ludzku niemożliwe, bo tylko z Bogiem można militarnie pogonić jedną osobą 1000 innych przy podobnej technologii. Sprawą za czasów Jozłego podboju zajmowały się także szerszenie, głazy spadające z nieba. Czytamy, że nawet został naruszony porządek ruchu astronomicznego. Rzeczy niespotykane. Ludzie świadomi tych niecodziennych, niespotykanych zwyczajnie okoliczności stają przed wyborem. Są tak, jak wierzę, my dzisiaj, którzy znamy Boże Słowo, znamy Boże wskazówki, znamy krzyż, znamy łaskę i do nich pada to ciężkie stwierdzenie, które możemy też dziś odnieść do siebie. Teraz więc żyjecie w bojaźni wobec Pana, służycie Mu szczerze i wiernie. Usuńcie bogów, którym służyli wasi ojcowie za rzeką i w Egipcie, służcie jedynie Panu. I teraz, a jeśli byście uznali za niesłuszne służyć Panu, to wybierzcie dziś sobie, komu chcecie służyć. Czy bogom, którym służyli wasi ojcowie za rzeką? Czy bogom amoryckim, w których ziemi mieszkacie? Jozue mówi: ja i mój dom będziemy służyć Panu. Zanim skończymy, chciałbym zadać pytanie, jak wiele trzymacie jeszcze spraw ze starego życia? Ich trzymały te bożki, które przynieśli ze sobą w swojej drodze. Chciałbym zapytać, czy oddałeś walkę za swoje sprawy Bogu? Moi drodzy, posłuszeństwo Bogu nie jest wyrównaniem rachunków za Jego troskę wobec nas. Z naszej strony do Boga to jest tylko taki miły akcent, miły gest, świadczący, że nasze chęci są po Bożej stronie. Zasługi i chwałę za to, co się dzieje, 100% zbiera Pan. To On wyznacza bieg historii, bieg dziejów, co dopiero nasze życie. Moi drodzy, w Psalmie 23 czytamy, że kiedy Pan Bóg jest twoim pasterzem, to niczego ci nie zabraknie. Słowa w księdze Jeremiasza, które mówią o przekleństwie, nie oznaczają jakiegoś mistycznego pecha, nie oznaczają jakiegoś zabobonu. Słuchajcie, to oznacza, że kiedy odchodzimy od Boga, to tracimy zaopatrzenie i tracimy ochronę. I zupełnie już kończąc, chciałbym wrócić do pytania, które zadałem na samym początku. Mój drogi, mój droga, czy masz już w swoim życiu wszystko? Bo mówi się, że nie można mieć wszystkiego. Po części oczywiście zgadzam się z tym, że nie można jednocześnie postawić swojego 100% czasu na jedną rzecz i na inną, nie można w 100% być w tym samym miejscu, w jednym i w innym miejscu. Nie można zainwestować swojego życia jednocześnie 100% w pracę i 100% w życie z Bogiem. I o tym też było kazanie, jednak jest też druga strona medalu tego, czy można, czy nie można mieć wszystkiego. W pierwszej Mojżeszowej, w 33 rozdziale, w 11 wersecie czytamy o człowieku, który stwierdził: Bóg był mi łaskawy, także mam wszystko. Ten człowiek mówi, słuchajcie, mam wszystko. Tak więc jest pewna furtka. Można mieć wszystko. Natomiast Jakub, który miał spotkać się ze swoim bratem i wypowiedział mu te słowa, wierzę, że miał wszystko przez wiarę. Jeśli Bóg jest dla ciebie wszystkim, jesteś naprawdę bogaty. Może to zabrzmi śmiesznie, ale jesteś bogatszy niż ci biedacy, którzy mają w swoim życiu na koncie miliony, ale nie mają ułożonego życia z Bogiem. W Ewangelii Marka 8:36 czytamy: bo cóż za korzyść odniósł człowiek, który pozyskał cały świat, jeśli utracił własną duszę. Tak więc inwestujmy mądrze i pamiętajmy, przeklęty, kto od Pana odwraca swoje serce, a szczęśliwy, kto polega na Bogu. Moi drodzy, ja mam już wszystko, bo zaufałem Bogu. Czy ty masz już wszystko? Amen.